Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież modli się za wszystkich, którzy zmagają się z koronawirusem. Na porannej Eucharystii wezwał kapłanów, aby mieli odwagę do wyjścia na zewnątrz i pójścia do chorych ze Słowem Bożym i komunią.
Franciszek ponownie potępił ideologię gender. Negowanie różnorodności prowadzi do tyranii, mówił papież podczas spotkania z francuskimi biskupami.
Tegoroczną drogę krzyżową w Koloseum przygotuje więzienna parafia z Padwy, ujawnił Ojciec Święty w liście do mieszkańców regionu Veneto.
10 marca witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie bójmy się mówić Panu o naszych grzechach. Niech nasza modlitwa będzie prawdziwa, realna. On wie, jacy jesteśmy. Zachętę tę papież skierował do wiernych w homilii wygłoszonej w domu świętej Marty.
Franciszek rozpoczął Eucharystię od wezwania do modlitwy za zarażonych koronawirusem oraz za opiekujących się nimi i całą służbę zdrowia, a także za kapłanów, aby im towarzyszyli.
Kontynuujemy wspólną modlitwę za chorych, za służbę zdrowia. Wielu ludzi cierpi z powodu tej epidemii. Prośmy Pana także za kapłanów, aby mieli odwagę do wyjścia na zewnątrz i do pójścia do chorych, aby zanieść im Słowo Boże i Komunię Świętą oraz aby towarzyszyli pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom w tej pracy, którą wykonują.
Odnosząc się do czytania z Księgi Izajasza, papież przypomniał, że Pan zaprasza wszystkich grzeszników do rozmowy z Nim.
Panie, ale ja Ciebie nie rozumiem. Daję Ci wszystko, a Ty ciągle jesteś niezadowolony, tak jak gdyby czegoś brakowało. Czego brakuje? I Pan odpowiada, daj mi także Twoje grzechy, tego brakuje. Mieć odwagę, aby iść z naszą małością i rozmawiać z Panem. Chodźcie i spór ze mną, wiedźcie. Nie bójcie się, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.
Watykan wprowadził dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu powstrzymania epidemii koronawirusa. Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, plac i Bazylika Świętego Piotra od dziś są zamknięte dla turystów i grup z przewodnikiem.
Zamknięta też została mobilna poczta na placu Świętego Piotra, watykańskie księgarnie i usługi fotograficzne L'Osservatore Romano. Zdjęcia można jednak zamawiać przez internet.
Cierpienie i śmierć, które podobnie jak w innych regionach Włoch przeżywacie z powodu wirusa, są dla mnie szczególnym wezwaniem do modlitwy i ludzkiej bliskości, napisał papież w liście skierowanym za pośrednictwem dziennika Il Mattino do mieszkańców regionu Veneto na północy Włoch.
Ojciec Święty zapowiedział, że w tym roku rozważania Drogi Krzyżowej, odprawianej tradycyjnie w rzymskim Koloseum, przygotuje parafia więzienna Due Palazzi, której kapelanem jest ksiądz Marco Pozza. To pierwszy taki przypadek w historii. Rozważania będą prezentowały różne oblicza rzeczywistości więziennej.
Powstanie jakby wielogłosowy chór złożony z ofiary przestępstwa, osoby osadzonej, strażnika służby penitencjarnej, wolontariusza, członków rodziny uwięzionego, sędziego, pedagoga, duszpasterza oraz osoby niewinnej, a czasami niesłusznie skazanej. Ta mozaika osób ma ukazać, że zmartwychwstanie człowieka nie jest nigdy dziełem jednostki, ale wspólnoty, która jednoczy się we wspólnym dziele. Ojciec Święty ponownie w mocnych słowach skrytykował ideologię gender. Zdaniem arcybiskupa Dominika Lebrena był to najważniejszy temat pierwszej audiencji dla francuskich biskupów przybyłych do Rzymu z wizytą ad limina.
Opowiadając o spotkaniu z papieżem, metropolita Rouen ujawnił, że Franciszek długo rozmawiał z biskupami o różnorodności płci. Zacytował Paula Rickera, dla którego największa tyrania wynika właśnie z odrzucenia różnorodności. Papież podkreślił, jak wielką szkodę wyrządza teoria gender, wmawiając ludziom, że można się wyzwolić od różnorodności płci. Wychodzący z przeziębienia papież poświęcił na rozmowę z pierwszą grupą francuskich biskupów 2,5 godziny. Na wstępie przeprosił, że ze względu na zagrożenie koronawirusem zostali rozsadzeni w ponadmetrowej odległości. Jednak na zakończenie audiencji sam złamał obowiązujące normy sanitarne i wszystkim biskupom uścisnął dłoń.
Zakończył się pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego siostry Leonie Martin, córki świętych Zeli i Ludwika Martin, a starszej siostry świętej Teresy z Lisieux. Jej akta zostały dziś złożone w kongregacji spraw kanonizacyjnych.
Jak przyznaje postulator procesu, wyniesienie na ołtarze właśnie Leonie, a nie innych sióstr, może się wydawać niezrozumiałe, bo jej życie było najbardziej skomplikowane. Była trudnym dzieckiem, trzykrotnie wstępowała do zakonu, przechodziła przez wiele kryzysów i depresji, a jednak pomimo wszystkich niepowodzeń pozostała wierna Bogu.
Jak mówi ojciec Antonio Sangalli, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego okazało się konieczne ze względu na kult, jakim jest ona otaczana, masowe pielgrzymki na jej grób i liczne świadectwa o skuteczności jej wstawiennictwa. O jej pomoc proszą w szczególności rodzice, którzy mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi. Wydaje się, że siostra Leonie Martin ma szczególne zrozumienie dla młodych, którym się nie powiodło, którym powinęła się noga i nie mogą odnaleźć swego miejsca w życiu. W ich losach odkrywa chyba ślady własnych doświadczeń, mówi ojciec Sangalli.
Przyznają zarazem, że ewentualna beatyfikacja siostry Leonie będzie szczególnym znakiem dla współczesnych rodzin, które w rodzinie Martin otrzymują konkretny wzór do naśladowania, mówi ojciec Sangalli.
On voit que cette famille a quelque chose de surprenante.
W tej rodzinie jest coś zdumiewającego. Zelia i Ludwik Martin niczego swym dzieciom nie narzucali. Żyli jednak zgodnie z zasadą Bóg na pierwszym miejscu. Ich życie małżeńskie i rodzinne było silnie zainspirowane duchowością świętego Franciszka Salezego, bo rodzona siostra świętej Zeli była wizytką. Z tej duchowości wyrastały wszystkie dzieci i to dzięki niej ta rodzina stała się małym domowym kościołem, ale bez wielkiej ostentacji, wszystko było bardzo naturalne. I widzimy, że w tej rodzinie Bóg był kochany przez każdego z jej członków, że dzieci oddychały, by tak powiedzieć, wiarą swych rodziców. Tego nas uczy także dzisiaj ta rodzina. Pierwszymi świadkami wiary muszą być rodzice. Niewielkie słowa, ale propozycja pewnego stylu życia przenikniętego wiarą, nadzieją i miłością.
Żadna organizacja na świecie nie wykonuje większej pracy w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i zwalczania ubóstwa niż Kościół katolicki. Wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Georgetown University w USA. Pracą społeczną zajmują się najczęściej zakony, diecezje i wspólnoty. Działalność Kościoła na tym polu stale się rozwija.
Według statystyk Kościół prowadzi ponad 150 tysięcy szkół, w których uczy się 54 miliony osób na całym świecie. Prowadzi też ponad 70 tysięcy przedszkoli. Katolicka edukacja rozwija się bardzo sprawnie od lat 70. ubiegłego wieku. Tylko liczba uczniów uczęszczających do szkół średnich prowadzonych przez Kościół wzrosła z prawie 8 milionów w latach 70. do 20 milionów obecnie. Szczególny rozwój nastąpił w Afryce, gdzie od lat 80. liczba uczniów wzrosła czterokrotnie.
Kościół prowadzi ponadto 5 tysięcy szpitali, 16 tysięcy przychodni zdrowia, tyleż samo domów opieki dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 10 tysięcy sierocińców, podobną ilość żłobków, 13 tysięcy poradni małżeńskich, ponad 3 tysiące ośrodków wychowawczych i ponad 30 tysięcy innych instytucji charytatywnych.
Zestawienie to nie obejmuje ogromnej pracy wykonywanej w wielu krajach przez osoby świeckie, zrzeszone choćby w takich grupach jak Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo oraz Legion Maryi.
W związku z epidemią koronawirusa włoska Caritas skierowała apel do wszystkich wierzących, aby byli szczególnie wyczuleni na osoby najbardziej zagrożone zarażeniem.
Chociaż wymiar sakramentalny działalności Kościoła jest mocno ograniczony, nie może w obecnej sytuacji zabraknąć wymiaru miłosierdzia, mówi arcybiskup Carlo Roberto Redelli, dyrektor włoskiej Caritas.
Wszyscy się boimy, wszyscy odczuwamy niepokój, to jest normalne, ale trzeba przeżywać obecną sytuację w duchu solidarności. Chrześcijanin jest obywatelem zatroskanym o dobro wspólne. Również jako Kościół nie bez wysiłku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy są odpowiedzialni za kraj, za naród oraz za zdrowie publiczne. Caritas zazwyczaj nie wyręcza wspólnot chrześcijańskich w niesieniu pomocy, ale wnosi pewien ferment w ich działanie, także w rzeczywistości. rzeczach pozornie małych. Czasami potrzebny jest zwykły telefon, zrobienie zakupów osobie, która nie wychodzi z domu i pozostaje samotna. Te rzeczy bardzo proste, ze względu na aktualną sytuację, stają się ważne. Powinny być podejmowane przez wszystkich chrześcijan, także w obrębie parafii.
Na Jasnej Górze podczas apelu jasnogórskiego od dziś będą śpiewane suplikacje z błaganiem o oddalenie epidemii koronawirusa. Paulini przypominają, że wołania przebłagalne zawsze były zanoszone w chwilach zagrożeń przed obliczem Boga Rodzicy i zachęcają do pokładania nadziei w Bogu.
Apel jasnogórski chcemy uczynić pacierzem błagalnym za naszą ojczyznę, powiedział ojciec Marian Waligura.
To jest po prostu konkretny nasz dar duchowy dla tych, którzy zmagają się z tą chorobą, ale też jest modlitwa o to, byśmy my sami potrafili w tych zmaganiach patrzeć z nadzieją.
Jasnogórski przeor podkreśla, że dołączenie śpiewu suplikacji, czyli wołania od powietrza, ognia i wojny, wybaw nas Panie, jest nieprzypadkowe, bo to modlitwa podejmowana w chwilach zagrożenia.
W sytuacjach, kiedy człowiek, choć wiele robi, czuje się po prostu po ludzku bezradny. Bóg jest tym, od którego wszystko zależy.
Paulini podkreślają, że szczególna modlitwa o zaprzestanie rozprzestrzeniania się choroby to wyraz tego, co od wieków ma miejsce na Jasnej Górze, i przywołują wielkie błagalne pielgrzymki piesze, gdy Polskę, a zwłaszcza Warszawę, dotykały epidemie. Wtedy naród powstawał do modlitwy. Ludzie szli z błaganiem, szukając tu umocnienia i błagając o uchronienie od zarazy, mówi przeor i wzywa i teraz do duchowej mobilizacji. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Kiedy Chrystus mówi do rzeszy, kto pełni wolę Ojca mojego, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie tego przykazania dekalogu, które każe czcić ziemskich rodziców, ojca i matkę. Potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie rodziny dla całego porządku moralnego w wymiarach międzyosobowych i w wymiarach społecznych. Wiemy z rodzimego doświadczenia, że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego Ojcostwa, szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny. Są to dziedziny jakby szczególnie zagrożone, szczególnie narażone, szczególnie łatwo w tych dziedzinach, gdzie tak wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości. W tych dziedzinach człowiek ulega egoizmowi i drugich, najbliższych, czyni ofiarą tego egoizmu. Ten kryzys nie ominął rodziny. Nie ominął on niestety polskiej rodziny. Powoduje tyle obrazy Boga. Jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej troski Kościoła.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.